Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moimi gośćmi są Alina Kaszkiel-Suska, prezes Fundacji FOSA i Roxana Galewska-Wajlonis, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka. Witam panie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Według informacji takich statystycznych, docierających do nas m.in. ze szpitala psychiatrycznego na Srebrzysku, w tym roku liczba prób samobójczych wśród młodzieży jest 3 razy większa niż w minionych latach. To niedawno mówił dyrektor tego szpitala gdańskiego u nas w naszej stacji. Czy panie też zauważacie, bo wasza fundacja również w obszarze zdrowia psychicznego pracuje i zajmuje się na terenie Gdańska?
Tak, te dane statystyczne nie tylko ze szpitala, również policja, sporządzając raporty na temat prób samobójczych, to są wszystkie organizacje, to jest Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, który również w swoich działaniach prowadzi takie badania. Jakby wszystkie źródła potwierdzają dramatycznie wzrastającą liczbę zaburzeń, problemów, trudności i prób samobójczych wśród tej grupy mieszkańców Gdańska, czyli młodzieży.
A skąd się biorą te problemy nastolatków? Co takiego się dzieje w tej chwili, że dzieci mogą w ogóle mieć myśli samobójcze, mogą chcieć to zrealizować, te swoje myśli, i co powinno zwrócić w takim razie uwagę dorosłych?
W zasadzie trudno jest wskazać jedną przyczynę tego, skąd mogą brać się problemy u młodzieży, u nastolatków. Na pewno jest to trudny okres dorastania, ponieważ jest on czasem poszukiwania swojej tożsamości, swojego miejsca na ziemi, czasem odkrywania różnych rzeczy, i powinien być czasem radości, a niestety z różnych powodów bywa okresem trudnym. Pandemia również nie pozostała bez wpływu na trudności osób młodych, ponieważ u nas w fundacji faktycznie zauważyliśmy wzrost od tego czasu dzieci, młodzieży doświadczających kryzysów psychicznych. Poza tym, poza pandemią, poza wyzwaniami czasu nastoletniego, osoba młoda często również mierzy się z różnymi oczekiwaniami osób środowiska, rodziców, szkoły, narzucanymi często wizjami tego, jak ten nastolatek powinien kreować siebie. I to jest trudne, żeby mieć taką przestrzeń na poszukiwanie siebie, na odkrywanie, na bycie akceptowanym czy akceptowaną w środowisku domowym. Stąd też często biorą się trudności, ale też należy pamiętać, że depresja to nie są tylko czynniki środowiskowe, to są również czynniki psychologiczne czy biologiczne, czyli to, jak działa chemia w naszym mózgu, i stąd może się pojawić depresja, stąd ona się pojawia. Zapytała pani, co powinno zwrócić uwagę osób dorosłych. No to myślę, że przede wszystkim taka nagła zmiana zachowania dziecka. To znaczy, jeśli dziecko czy nastolatek wcześniej było osobą aktywną, nagle się wycofuje z aktywności, albo na odwrót, był osobą mało aktywną, nagle zaczyna być bardzo aktywny, to również jest istotne. Stereotypowo faktycznie zwracamy uwagę na to, że depresja to jest to wycofanie, to jest to obniżenie nastroju, to jest to zamykanie się w pokoju przez młodą osobę, ale nie tylko. To może być również depresja maskowana, która jest przez hiperaktywność, przez taką dużą aktywność osoby widziana. W zasadzie grunt to są wszystkie zmiany zachowania dziecka. Czy to zmiany dotyczące rutyny snu, więcej snu, mniej snu, czy apetytu, zwiększony apetyt, zmniejszony apetyt. To powinno zwracać naszą uwagę.
Bo wiedziała pani depresja, a ja pytałam o samobójstwa. Czyli można rozumieć, że na początku tej drogi, która zakończyć się może samobójstwem, jest zawsze właśnie jakiś epizod depresyjny albo taka jakaś hiperaktywność, tak jak pani powiedziała?
Trudno jest tutaj powiedzieć w zasadzie. Faktycznie samobójstwo czy próby samobójcze mogą towarzyszyć depresji, ale też może nie być wcześniej takich objawów, które mogą to poprzedzać.
I tutaj trzeba być czujnym. Że wielu rodziców czy krewnych, czy po takiej próbie samobójczej może być nawet zaskoczonych, że do niej doszło, bo przecież nic się takiego, nie było żadnych symptomów, że coś jest nie tak, a nagle się okazało, że dziecko miało takie myśli. Tak się zdarza? Takie zauważacie w swojej praktyce?
To nie jest, to trudno mówić o schemacie, bo bardzo często tak jest, że dziecko doświadczające depresji, że to jest wynikiem, natomiast przyczyną myśli czy prób samobójczych to jest bardzo złożony temat. To są różne kryzysy, zarówno w grupie rówieśniczej, zarówno konflikty i rodzinne, i problemy rodzinne, z którymi sobie dziecko nie radzi,
a
nie rozmawia się o tym.
Ale to się nagle dzieje pod wpływem impulsu?
Też są różne ścieżki dochodzenia do tego. To to jest też bardzo różne. To są też wzorce grup rówieśniczych, to jest też nagłaśnianie tych tematów, osobiste przeżycia, ale też i takie zwyczajne nieradzenie sobie z natłokiem, z tym, co się dzieje dotychczas.
Mhm. Ale czy też, to... żeby uspokoić, myślę, rodziców, to jednak tak naprawdę większość prób samobójczych wcześniej była poprzedzana jakimiś sygnałami wysyłanymi przez dziecko, czyli jesteśmy w stanie wyłapać, zauważyć, jeśli dziecko zaczyna mówić o tym, o myślach, czy to pisząc piosenki, pisząc posty na mediach społecznościowych, zgłaszając to swoim bliskim koleżankom, kolegom, to jest już dla nas ważny sygnał, że coś faktycznie się dzieje, bo jeśli pojawiają się takie myśli, no to już powinniśmy być uważni i czujni na to, że ryzyko takiego zachowania jest.
Jakby pani miała tak uogólnić, co jest na początku? Czy to jest brak akceptacji, który na przykład młodzi ludzie mogą odczuwać od swoich jakichś kolegów i to narasta i wydaje się jakby bez wyjścia tej osobie, że ona nic właściwie nie może innego zrobić, jak tylko zakończyć swoje życie i zaczyna o tym myśleć. Tak to się mniej więcej w głowie układa takiego nastolatka?
Myślę, że na pewno z perspektywy osoby nie będącej w kryzysie, osoby niechorującej, samobójstwo wydaje się aktem nieracjonalnym. Jednak z perspektywy osoby, która doświadcza tego kryzysu suicydalnego, faktycznie jest to często jedyna droga wyjścia, widziana w tym momencie, dostrzegana w tym momencie przez osobę.
Czyli tu trzeba wkroczyć w tym momencie po prostu na czas, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, żeby ratować tę osobę, leczyć ją, tak? Prowadzić terapię, zająć się nią. Te dzieciaki są osamotnione, one mówią o samotności, czy
chyba
niekoniecznie?
Jest bardzo ważna świadomość otoczenia, czyli świadomość grupy rówieśniczej, świadomość nauczycieli, wychowawców, świadomość rodziców, właśnie żeby zauważać te symptomy, że to zachowanie jest inne, że coś się tam właśnie dzieje, dać to zainteresowanie i widzieć te zmiany. I jeżeli one będą dostrzeżone w odpowiednim czasie, to może być koleżanka, to może być wychowawca klasy. Rodzic przede wszystkim powinien być, najlepiej zna swoje dziecko i widzieć jakiekolwiek zmiany. Wtedy jest czas na szukanie pomocy. Natomiast no właśnie, jeżeli jest dziecko, tak jak pani powiedziała, gdzieś odtrącone przez grupę, to jest bardzo duży czynnik taki popychający do tych prób.
Wasza fundacja wychodzi naprzeciwko tym problemom i chce jakby wspierać, rozwiązywać je i też mówić głośno. Stąd projekt, który się nazywa Niebieskie Trampki, Kroki ku Życiu. Skąd jest taka nazwa i co to jest za projekt?
Tak, więc projekt Niebieskie Trampki to jest też nasze nowe działanie fundacyjne, które ma być nakierowane na wsparcie właśnie młodzieży, dzieci, młodzieży doświadczających kryzysów psychicznych, doświadczających kryzysów suicydalnych, mające zapobiegać takim kryzysom, ale też wspierać interwencyjnie osoby, które już tych kryzysów doświadczają. To są takie dwa działania. Pierwsze, profilaktyczne warsztaty w szkołach i podstawowych, i ponadpodstawowych w zasadzie na terenie całego województwa pomorskiego. W tym momencie prowadzimy takie działania. To są zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży.
Czyli to nie są indywidualne spotkania, tylko grupowe w szkołach lekcje po prostu.
Ta część psychoedukacyjna to są właśnie zajęcia grupowe dla uczniów oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej i warsztaty, zajęcia dla rodziców i opiekunów uczniów. Druga część, do której pani się odniosła, to jest część interwencyjna, czyli wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne dla osób już indywidualne, dla osób doświadczających kryzysów.
Tam jest ważny ten aspekt, że jesteśmy w stanie dotrzeć w ciągu 48 godzin do zgłoszonego problemu i również w miejscu zamieszkania. Wracając jakby skąd pomysł i skąd to działanie, my zawsze w Fundacji FOSA odpowiadamy na potrzeby. I wśród naszych licznych działań oferujących wsparcie dla dzieci i młodzieży, jest to terapia długoterminowa dla dzieci z pieczy, jest to środowiskowy dom samopomocy, jest to Jan Kwosa, placówka, ten pierwszy poziom referencyjny i inne działania, punkt edukacyjno-terapeutyczny, tam gdzie są wspierane dzieci i całe rodziny, taki problem się pojawił, ponieważ ten problem narastał i stąd ten projekt, Szczęśliwi jesteśmy, że żyjemy w mieście Gdańsku, że w Gdańsku funkcjonuje Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego i że Urząd Miasta, Wydział Rozwoju Społecznego jak najbardziej współpracuje ze wszystkimi organizacjami, odpowiada też na te zgłoszenia od dołu i stąd jest możliwość finansowania tych działań.
A wróćmy jeszcze do tego programu Niebieskie Trampki. To są, tak jak pani powiedziała, warsztaty w szkołach. Czyli szkoły mogą się do was zgłaszać zapotrzebowanie, że chcieliby zaprosić na przykład na takie spotkanie i jeśli tam na tym spotkaniu znajdzie się dziecko, które podejdzie, powie, że potrzebuje wsparcia, to ono je od was otrzyma?
Tak, jak najbardziej. Jeśli do nas podejdzie uczeń, też po to są te warsztaty, żeby po pierwsze ośmielić, poza tą częścią psychoedukacyjną, żeby także ośmielić osobę do kontaktu z psychologiem, z psycholożką. Więc jeśli do nas podchodzi osoba, to faktycznie my w tym momencie możemy od razu umówić spotkanie, umówić konsultację z psychologiem.
Szkoła potrzebuje teraz takiego wsparcia, no może po tym okresie właśnie nauki zdalnej, teraz znowu są problemy, pandemia, zapotrzebowanie chyba na taką, w cudzysłowie, usługę psychologiczną jest dużo większe niż wcześniej.
I tu znowu nie doszacowaliśmy tych potrzeb, ponieważ faktycznie no, projekt zakłada zazwyczaj, projekty są ograniczone i finansowo, i czasowo, i wskaźnikami to są ograniczenia i w tej chwili już jest wyczerpana lista właśnie zgłoszeń. Jest tak duże zainteresowanie, tak jak mówimy, że zgłaszają się również miasta czy miejscowości mniejsze położone niedaleko Gdańska. I w Gdańsku również po zrealizowaniu promocji, po ogłoszeniu, że taki projekt będzie realizowany,
zniknęły wszystkie miejsca. Czyli teraz, jeśli jest takie zapotrzebowanie, to czy jakieś inne są projekty, w których można ewentualnie udzielić podobnego wsparcia, żeby po prostu ci, którzy jeszcze potrzebują takiej pomocy, mogli skorzystać? Jest coś możliwe?
To znaczy tak, Niebieskie Trampki to są dwa działania w zasadzie. To, o którym powiedziała pani prezes, to są Niebieskie Trampki, które są finansowane przez miasto Gdańsk. I tutaj faktycznie ilość miejsc warsztatowych była ograniczona i mamy już zapisy na przyszły rok również zrealizowane, ponieważ projekt będzie do końca 2023 roku prowadzony przez fundację. Ale poza tym mamy jeszcze działania odpłatne, to znaczy warsztaty odpłatne, z którymi jeździmy do szkół i tam jeszcze miejsca mamy możliwości. I faktycznie coraz więcej szkół się do nas zgłasza z taką potrzebą. Również działanie polegające na szkoleniu kadry, to jest nasza odpowiedź na zapotrzebowanie, na to, że zgłosiło się nas jedno z liceów.
Z tak zwanego komitetu rodzicielskiego na przykład zapłacić, tak? Czy z rada rodziców, czy coś w tym stylu?
Tak, z budżetów szkoleniowych na przykład dla kadry i faktycznie szkoły znajdują te środki. Koszt też tych warsztatów ma być raczej symboliczny, to znaczy jest to koszt opłacenia dwóch specjalistów, którzy tam przyjeżdżają oraz zasilenie cegiełką naszego budżetu interwencyjnego, czyli dzięki temu my właśnie możemy w te 48 godzin przyjechać do osoby w kryzysie. Dzięki temu, że prowadzimy te warsztaty, prowadzimy te szkolenia, zasilamy swój budżet.
To jest bardzo ważny aspekt, ponieważ naszą motywacją była prośba rodziny, która nie zdążyła pomóc dziecku i zorganizowała zbiórkę podczas pogrzebu, przekazując nam pieniądze na wsparcie dzieci i młodzieży. I faktycznie to był ten czynnik, który nas jakby zmotywował do podjęcia takiego działania. I tą opłatę, którą przyjmujemy symboliczną za warsztaty, ona zasila godziny wsparcia dla kolejnych dzieci. Czyli to jest bezpośrednio przekazywane na wsparcie kolejnych osób.
A jak w innych problemach może wesprzeć Fundacja FOSA? Bo macie tych projektów bardzo dużo. Które uważacie za takie najważniejsze, wiodące i najbardziej potrzebne?
To jest też cecha taka charakterystyczna Fundacji FOSA, że my bardzo umiejętnie łączymy działania środowiskowe i działania terapeutyczne. I we wszystkich naszych działaniach, tych wcześniej, które wymieniłam, obejmujące wsparcie dzieci i młodzieży, wiadomo, że jak dzieci i młodzieży, to i rodzinę, więc tam umiejętnie łączymy działania środowiskowe i terapeutyczne, czyli jest terapia długoterminowa, krótkoterminowa, interwencyjna, ale też i działania treningowe, warsztatowe dla rodzin.
Czyli z jakimi problemami? Problemy myśli samobójczych, to już powiedzieliśmy. Problemy uzależnień?
Uzależnienie, nie specjalizujemy się w tym, przekierowujemy, wyszukujemy miejsca tam, gdzie są dostępne.
Ale wspieracie w tym, żeby znaleźć
takie tak, oczywiście. I pierwsza diagnoza, pierwsze rozpoznanie, które jest tam dominujące, więc to jest rozpoznawane w naszym punkcie informacyjno-konsultacyjnym, gdzie to pierwsze skierowanie, każda osoba trafia do punktu informacyjno-konsultacyjnego i tam psycholog diagnozuje ten problem i wagę problemu i jakby tempo, czy przyjęcie, czy to jest natychmiastowa pomoc, czy można czekać w kolejce.
Pani prezes, a jeśli rodzic zauważa, że coś się dzieje z jego nastolatkiem, coś go niepokoi, to on może się tam też zgłosić sam, bez dziecka i uzyskać taką pomoc, wsparcie, dopytać się, co robić.
Bardzo często
gdzie
tak,
powinien przyjść?
Bardzo często tak się dzieje. Dziecko nie zawsze jest gotowe, nie zawsze wie, z czym się to wiąże, to wsparcie
nie chce,
psychologiczne.
Może nie, chcieć
nie chce. Tak, ta droga jest różna. Jak najbardziej zgłaszają się rodzice.
I to są nieodpłatne porady.
Tak, to są wszystko działania finansowane przez miasto Gdańsk, to są nieodpłatne, pozyskiwane w drodze grantów, więc...
Gdzie ma przyjść rodzic?
Rodzic może przyjść na Chopina 42, czyli do siedziby Fundacji FOSA. Może się zgłosić do każdego innego punktu, na przykład na Radnej 3/2, gdzie jest poradnia rodzinna. W każdym miejscu działamy na Łąkowej, na Solcu, na Toruńskiej, na Radnej, więc siedziba jest na Chopina 42, więc do każdego punktu FOSY, jeżeli człowiek przyjdzie, na pewno uzyska to wsparcie i informacje.
Kto będzie z nim rozmawiał?
Będzie rozmawiał zawsze psycholog. Zawsze psycholog. Natomiast nasz punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym również pracuje Roxana, jest to punkt, który pozwala na pierwsze konsultacje, na rozpoznanie problemu i na przekierowanie do działań, w których jest miejsce i tak jak powiedziałam.
No właśnie, pani Roxano, przyjdzie rodzic, opowie o problemie, okaże się, że jest to problem poważny, że potrzebne są jakieś działania i co się będzie dalej działo?
Punkt informacyjno-konsultacyjny to jest takie miejsce, gdzie jest właśnie ten pierwszy kontakt i następnie przekierowanie do poszczególnych działań albo wewnątrz fundacji, czyli właśnie niebieskich trampek, poradni Young Fossa, młodzieżowego Chopina, albo innych działań pozafundacyjnych. My też śledzimy na bieżąco bazę wsparcia, to znaczy jak długi jest czas oczekiwania na psychiatrę, na psychoterapię w Gdańsku i my te wszystkie informacje mamy zgromadzone, więc razem z rodzicem opracowujemy taki plan wsparcia dla jego dziecka. I też w tym udzielaniu wsparcia również rodzicowi towarzyszymy, to znaczy możemy się umówić na kolejną konsultację, podpowiedzieć jak rozmawiać z dzieckiem, umówić się na spotkanie razem z rodzicem i razem z dzieckiem, żeby rodzic w bezpiecznym otoczeniu mógł porozmawiać z dzieckiem na temat tego, jakie ma obawy w stosunku do zachowania czy do trudności, które dziecko przejawia.
Zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi jest bardzo duże. W przyszłym roku, bo kończy nam się 2021 rok, w przyszłym roku również będzie można korzystać z waszej pomocy? Będą na to pieniądze, będą środki?
Tak jak powiedziałam, Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska ma świadomość zarówno i problemu i odpowiada właśnie na to zapotrzebowanie. Projekty już są zazwyczaj 3-letnie, więc te, które teraz trwają, one będą trwały do końca 2023 roku, a równolegle co roku ogłaszane są nowe konkursy i jest wiele organizacji, które zajmuje się tym obszarem. Jest to terapia długoterminowa dla dzieci z pieczy, jest to terapia dla rodzin wieloproblemowych, jest to bezpośrednie wsparcie dla dzieci, chociażby i to te warsztaty i każde dziecko może trafić indywidualnie, oczywiście, że z rodzicem, jeżeli jest niepełnoletnie, do tych wszystkich form, które wymieniliśmy, czyli ważne jest do zaznaczenia, powstałe te ośrodki, pierwszy poziom referencyjny, ośrodki psychologiczno-psychoterapeutyczne, FOSA również jeden taki prowadzi i to jest również bardzo ważne działanie, które odpowiada na te lawinowo rosnące potrzeby w obszarze zdrowia psychicznego.
Oby Państwo nie musieli korzystać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Alina Kaszkiel-Suska, prezes Fundacji FOSA i Roxana Galewska-Wajlonis, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka. Dziękuję za wizytę w studiu i za wszystkie informacje.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Z Państwem się żegnam i do usłyszenia za tydzień. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.